Pójdź i waszmość, rzekł pan Skrzetuski do Zagłoby, bo późno, a jutro praca. A pojutrze podróż, przypomniał pan Zagłoba. Poszli i odmówiwszy pacierze, pokładli się koło ognia. Wkrótce też ogniska poczęły gasnąć jedne po drugich. Obóz obwijała ciemność i tylko księżyc rzucał nań srebrne blaski, którymi rozświecał coraz to nowe grupy śpiących. Ciszę przerywało tylko ogólne potężne chrapanie i nawoływania strażników czuwających za obozem. Ale sen nie na długo skleił ciężkie powieki żołnierzy. Zaledwie pierwszy brzask zawielił cienie nocy, gdy we wszystkich końcach obozu zabrzmiały trąbki na wstawaj. W godzinę potem książę, ku wielkiemu zdziwieniu rycerstwa, cofał się na całej linii. Ale było to cofanie się lwa, który potrzebuje miejsca do skoku. Książę umyślnie puścił Krzywonosa za przeprawę, by tym większą zadać mu klęskę. W samym początku bitwy uderzył po koniu i począł niby uciekać, co widząc niżowcy i czerń, rozerwali swe szyki, aby go dogonić i otoczyć. Wtedy książę zwrócił się nagle i całą jazdą od razu na nich uderzył, tak strasznie, że ani przez chwilę oporu dać nie mogli. Gnano ich wtedy milę do przeprawy, potem przez mosty, groble i pół mili aż do taboru, siekąc i mordując bez miłosierdzia. A bohaterem dnia tego był 16-letni pan Aksak, którym pierwszy uderzył i pierwszy popłoch rozniósł. Z takim też tylko wojskiem, starym i wyćwiczonym, mógł książę na podobne puszczać się w fortele i ucieczkę zmyślać, która w każdych innych szykach mogła na prawdziwą się zmienić. Ale za to drugi ten dzień, daleko cięższą jeszcze, skończył się dla Krzywonosa klęską. Pobrano wszystkie polowe działa, mnóstwo chorągwi, między nimi kilkanaście koronnych, wziętych przez zaporożców pod Korsuniem. Gdyby piechoty Koryckiego, Osińskiego i armaty Wurcla mogły za jazdą nadążyć, wzięto by za jednym zamachem i tabor. Ale nim nadeszły, zrobiła się noc i nieprzyjaciel oddalił się już znacznie, tak że go niepodobna było dosięgnąć. Wszelako Zaćwilichowski zdobył połowę taboru, a w nim ogromne zapasy broni i żywności. Czerń już po dwakroć porywała Krzywonosa, chcąc go księciu wydać i zaledwie obietnicą natychmiastowego powrotu do Chmielnickiego zdołał się z jej rąk uratować. Uciekał też z pozostałą polową taboru, zdziesiątkowany, zbity, zrozpaczony i nie oparł się aż w Machnówce. Dokąd nadszedłszy Chmielnicki, kazał go w chwili pierwszego gniewu za szyję do armaty na łańcuchu przykuć. I dopiero gdy pierwszy gniew minął, wspomniał hetman Zaporowski, że przecie nieszczęsny Krzywonos cały Wołyń krwią oblał, że polonne zdobył, tysiące dusz szlacheckich na tamten świat wysłał, a ciała zostawił bez pogrzebu i wszędy był zwycięski, dopóki się z Jeremim nie spotkał. Za te zasługi ulitował się nad nim hetman Zaporowski i nie tylko od armaty go zaraz kazał odczepić, ale do dowództwa go przywrócił i na Podole na nowe zdobycze i rzezie wysłał. A tymczasem książę ogłosił swemu wojsku tyle pożądany wypoczynek. W ostatniej bitwie poniosło też i ono znaczne straty, zwłaszcza przy szturmach jazdy na tabor, zza którego bronili się kozacy równie zacięcie, jak zręcznie. Poległo wówczas do 500 żołnierza. Pułkownik Mokrski, ciężko ranny, wkrótce ducha wyzionął. Postrzelony był lubo nieszkodliwie i pan Kuszel, i Polanowski, i młody pan Aksak, a pan Zagłoba, który oswoiwszy się z tłokiem, mężnie razem z innymi stawał, uderzony dwukrotnie cepem, rozchorzał na krzyże i ruszyć się nie mogąc na powózce Skrzetuskiego, jak martwy leżał. Pomieszał więc los zamiar jechania do Baru, bo nie mogli ruszyć zaraz, tym bardziej, że książę pana Skrzetuskiego na czele kilku chorągwi aż pod Zasław wysłał, by tam zebrane kupy czerni wydusił. Poszedł rycerz, słowa o Barze przed księciem nie wspomniawszy, i przez 5 dni palił i ścinał, póki okolicy nie oczyścił. Na koniec i ludzie strudzili się już bardzo nieustanną walką, dalekimi podchodami, zasadzkami, czuwaniem. Postanowił więc wracać do księcia, o którym miał wiadomość, że do Tarnopola się udał. Wigilią powrotu, zatrzymawszy się w Suchorzyńcach nad Chomorem, rozłożył pan Jan chorągwie po wsi, a sam stanął na nocleg w chacie chłopskiej, ponieważ zaś wielce był niewywczasem i pracą wyczerpany, zasnął zaraz i spał kamiennym snem całą noc. Nad ranem, w pół senny jeszcze, w pół przebudzony, jął majaczyć i marzyć. Dziwne obrazy poczęły mu się przesuwać przed oczyma. Więc zdawało mu się naprzód, że jest w Lubniach, jakby z nich nigdy nie wyjeżdżał, że śpi w swojej izbie w Ceckhausie i że Rzędzian, jako zwykle rankiem, krząta się koło jego odzieży i do wstawania mu ją przygotowywa. Zwolna jednakże jawa poczęła rozpraszać przewidzenia. Przypomniał sobie rycerz, iż jest w Suchorzyńcach, nie w Lubniach. Jedna tylko postać pacholika nie rozpływała się we mgłę. I widział go ciągle pan Skrzetuski, siedzącego pod oknem na zydlu i zajętego smarowaniem rzemieni u pancerza, które od upału pokurczyły się były znacznie. Wszakże ciągle jeszcze myślał, że to senna mara broi, więc przymknął na nowo oczy. Po chwili otworzył je. Rzędzian siedział ciągle pod oknem. — Rzędzian! — krzyknął pan Jan. Tyżeś to, czyli twój duch! A chłopak przestraszył się nagłego wolania, więc pancerz upuścił z brzękiem na podlogę, ręce rozstawił i rzekł: — O, dla Boga, czego to jegomość tak krzyczy? Zaś tam jaki duch? Żyw jestem i zdrowy. — I wróciłeś? Albo mnie to jegomość wypędzał? Pójdź tu do mnie, niech ci uścisnę. Wierny pacholik przypadł do pana i za kolana objął, a zaś pan Skrzetuski całował go w głowę z radością wielką i powtarzał: — Żyw jesteś, żyw jesteś! O mój jegomość, od radości mówić nie mogę, że też jegomościne ciało jeszcze w zdrowiu oglądam, o dla Boga! Ino jegomość tak wrzasnął, że ażem pancerz upuścił, że mieniska się pokurczyły, widać nijakiej posługi jegomość nie miał. Chwalasz ci, Boże, chwala, o moje panisko kochane! Kiedy żeś przyjechał? A dziś w nocy. A czemu żeś mnie nie obudził? O, miałbym budzić. Rano przyszedłem szatki wziąć. Skądeś przyjechał? A z Chuszczy? Cóżeś tam robił? Co się z tobą działo? No mów, opowiadaj. To widzi jegomość, przyjechali kozacy do Chuszczy pana wojewodę Braclawskiego rabować i palić, a ja tam już pierwej byłem, bom tam z ojcem patronim Laską przyjechał, który mnie od Chmielnickiego do Chuszczy zabrał, bo jego do Chmielnickiego pan wojewoda z listami przysłał. Więc ja się z nim zabrałem z powrotem, a teraz kozacy Chuszczę spalili i ojca patroniego za jego serce ku nam zamordowali, co by pewnie i pana wojewodę potkało, gdyby się tam znajdował, choć on także blachocześciwy i wielkich dobrodziej. Mówże tedy jasno i nie mieszaj, bo zrozumieć nie mogę. Toś ty u kozaków, u chmiela przesiadywał, czy jak? A już ci, że u kozaków, bo jak mnie ogarnęli w Czechrynie, tak mnie mieli za swego i trzymali. No niech no się jegomość ubiera. Mój Boże, takie wszystko poniszczone, że i w rękę nie ma co wziąć, a bodajże cię. Mój jegomość, już też niech się jegomość nie sierdzi, że mi ja tego listu, co go jegomość z Kudaku pisał, w rozlogach nie oddał, ale mi go ten złodziej bochun wydarł. I gdyby nie ów gruby szlachcic, to i żywota bym zbył. Wiem, wiem, nie twoja wina. Ten gruby szlachcic jest w obozie. On mi wszystko opowiadał tak właśnie, jak było, a też i pannę bochunowi wykradł, która w dobrym zdrowiu w barze żywie. O, to chwała Bogu! Wiedziałem też, że jej bochun nie dostał. To już pewnie weselisko nie za długo. Pewnie, że tak. Stąd zaraz ruszymy wedle ordynansu do Tarnopola, a stamtąd do Baru. Bogu najwyższemu dzięki. Chybaż on się powiesił, ów bochun, ale już jemu czarownica przepowiadała, że on tej, o której myśli, nigdy nie dostanie i że lach ją posiędzie, a ten lach to pewnie jegomość. A skądże ty o tym wiesz? Bom słyszał. Muszę już ja dokumentnie wszystko jegomości opowiedzieć, a jegomość niech się tymczasem ubiera, bo też i śniadanie dla nas ważą. Owóż, jakem wyjechał tą czajką z Kudaku, takeśmy jechali okrutnie długo, bo pod wodę, a do tego popsowała się nam czajka i trzeba było naprawiać. Jedziemy tedy, jedziemy, mój jegomość, jedziemy, jedziecie, jedziecie, przerwał zniecierpliwiony pan Jan. I przyjechaliśmy do Czechryna. A co mnie tam spotkało, to już jegomość wie. To już wiem. Owóż, leżę ja w stajni, świata Bożego nie widzę, a wtem przyszedł Chmielnicki, zaraz po odjeździe Bohunowym, z okrutną siłą zaporowską. A że to poprzednio pan hetman wielki pokarał Czechryńców za afekt dla zaporożców i wiele ludzi było w mieście pobitych i poranionych, więc oni myśleli, że ja także z tych i dlatego nie tylko mnie nie dobili, ale jeszcze dali wygodę, opatrunek i Tatarom wziąć nie dozwolili, chociaż oni im na wszystko pozwalają. Przyszedłszy ja tedy do przytomności, myślę, co mam robić. A ci złodzieje pod Korsuń przez ten czas poszli i tam panów hetmanów pobili. O mój jegomość, co moje oczy widziały, tego nie wypowiedzieć. Oni zaś nic nie ukrywali, wstydu nijakiego nie znając i że to za swego mnie mieli. A ja myślę, uciekać czy nie uciekać? Alem widział, że bezpieczniej zostać, póki się lepsze okazje nie trafi. Kiedy to zaczęli zwozić spod Korsunia makaty, rzędy, srebra, kredensy, klejnoty, oj, oj, mój jegomość, mało, że mi się serce nie rozpukło i oczy z głowy nie wylazły. To ci tacy zbuje 6 łyżek srebrnych za talara, a potem za 1/4 wódki sprzedawali. A guz złoty, albo zapinkę, albo trzęsienie od czapki, to mogło się za 0,5 dostać. Tak ja sobie myślę, co mam po próżnicy siedzieć? Niechże skorzysta. Dali Bóg wrócić kiedy do Rzędzian na Podlasie, gdzie rodziciele mieszkają, to im oddam, bo oni tam mają proces z Jaworskimi, co już 50 lat trwa, a nie ma za co go dłużej prowadzić. Więc nakupił mój jegomość tyle wszelakiego dobra, żem na 2 konie ładować musiał, mając to sobie za pocieszenie w smutkach moich, bo mi za jegomością okrutnie było tęsknu. Oj, Rzędzian, zawsześ jednaki, ze wszystkiego musisz mieć korzyść. Że mnie Bóg pobłogosławił, to cóż złego? Ja przecie nie kradnę, a że mnie jegomość dał trzosik na drogę do rozlogów, to oto jest. Moje prawo oddać, bom też do rozlogów nie dojechał. Tak mówiąc, pacholik odpiął pas, wyjął trzosik i położył go przed rycerzem, a pan Skrzetuski uśmiechnął się i rzekł. Kiedy ci tak dobrze szło, toś pewnie ode mnie bogatszy, ale już trzymaj i ten trzosik. Dziękuję pokornie jegomości. Zebrało się trochę. Boża łaska! Będą się rodziciele cieszyć i dziaduś, co ma 90 lat, a już Jaworskich to chyba do ostatniego grosza sprocesują i z torbami ich puszczą. Jegomość też skorzysta, bo już tego pasa kropiastego, co mi jegomość w Kudaku obiecał, nie będę przypominał, choć mi się bardzo udało, a boś już przypomniał, o taki synu. Prawdziwy z ciebie lupus insatiabilis. Nie wiem jak, gdzie ten pas, ale skoro obiecał, to dam. Nie ten, to inny. Dziękuję pokornie jegomości, rzekł pacholik, obejmując pańskie kolana. Mniejsza z tym. Prawże dalej. Co ci spotkało? Bóg tedy dał korzyści między rozbójnikami. Jeno, tym się trapiłem, że mnie wiedział, co się z jegomością dzieje i tym, że Bohun pannę zagarnął. Aż tu dają znać, że on w Czerkasach leży, ledwie żyje, bo przez kniaziów poszczerbiun. Tak ja do Czerkas. Jak to jegomość wie, że umiem plaster przyłożyć i rany opatrzyć? A już mnie z tego znali. Tak mnie tam doniec pułkownik wysłał i sam ze mną pojechał, bym onego zbója opatrywał. Dopieroż mi ciężar serca spadł, bom się dowiedział, że nasza panna uszła z owym szlachcicem. Poszedłem tedy do Bohuna. Myślę, pozna, nie pozna. A on w gorączce leżał, więc z początku nie poznał. Później zaś poznał i mówi mi, tyś z listem do rozlogu wjechał, rzeknę, ja. A on znowu, Tom ja ciebie w Czechrynie rozszczepił. Tak jest, to ty, prawi, służysz panu Skrzetuskiemu. Dopiero kiedy mnie zacznę lgać. Nikomu ja już, mówię, nie służę. Więcej jak krzywd niż dobrego w tej służbie zaznałem, więc wolałem na swobodę do kozaków pójść, a wasz mość już 10 dni pilnuje i do zdrowia doprowadzę. Więc on uwierzył i do wielkiej ze mną konfidencji przyszedł. Dowiedziałem się też od niego, że rozłogi spalone, że kniaziów dwóch zabił, a inni, zasłyszawszy o tym, chcieli naprzód do naszego księcia iść, ale że nie mogli, więc do wojska litewskiego uciekli. Ale najgorzej, jak tego grubego szlachcica wspomniał, to tak zębawi, mówię, jego mości zgrzytał, jakby kto orzechy gryzł. Długo chorował? Długo, długo, bo zrazu mu się rany goiły, a potem zaś się otwierały, gdyż się z początku nie zaszanował. Mało ja się to nocy przy nim wysiedziałem, żeby go usiekli, jak przy kim dobrym. A trzeba jegomości wiedzieć, żem ja sobie na zbawienie duszy poprzysiągł, że mu za moją krzywdę zapłacę i tego ja mu, jegomość, dotrzymam. Choćbym całe życie miał za nim chodzić, bo mnie niewinnego tak sponiewierał i potłukł jako psa, a ja też nie żaden cham jestem. Już on musi zginąć z mojej ręki, chyba go kto inny wcześniej zabije. To mówię jego mości, że ze 100 razy miałem okazję, bo często nikogo przy nim nie było prócz mnie. Myślałem sobie tedy, zali mam go pchnąć czy nie, ale mi było wstyd tak go żgać w lożu leżącego. To ci się chwali, żeś go egrotum et in armem nie mordował. Chłopska byłaby to sprawa, nie szlachecka. Ano, widzi jegomość, ja też tak samo myślałem. Jeszczem sobie wspomniał, że jak mnie z domu rodziciele wyprawiali, tak mnie dziaduś przeżegnał i powiada. Pamiętaj, kpie, żeś szlachcic i ambicje miej. Wiernie służ, ale poniewierać się nie daj. Mówił też, że jak szlachcic po chłopsku sobie postąpi, to Pan Jezus płacze. A jam spamiętał termin i tego się wystrzegam. Musiałem więc okazji poniechać, a tu konfidencja coraz to większa. Nieraz pyta mnie, czym ja tobie nagrodzę? To ja, czym wasz mość będziesz chciał?